dosłownie przed chwilą wrócił pan ze Stanów Zjednoczonych. To był też powód tej wizyty?
Powodem tej wizyty było to, że jesteśmy nieliczną, a w zasadzie jedną z naprawdę bardzo niewielu firm w Polsce, która otwiera swoje siedziby w Stanach Zjednoczonych, a z branż medycznych naprawdę możemy policzyć na palcach jednej ręki takie firmy, więc to jest dla nas duży sukces. Otworzyliśmy naszą siedzibę za granicą w Medical College of Wisconsin. My nawiązaliśmy tą współpracę, ponieważ bardzo dużo możemy skorzystać jako Polacy na takiej współpracy, czyli wszystkie te najnowsze osiągnięcia, technologie możemy stamtąd wdrażać w Polsce. Czyli oczywiście tematem dzisiaj jest takim gorącym, tym hot tematem jest koronawirus i rzeczywiście także prowadziliśmy rozmowy na ten temat i chcemy współpracować z Amerykanami również w tym zakresie.
Jakie są etapy przygotowania, opracowania takiej szczepionki? No i właśnie, gdzie tutaj wasza rola?
To, co będzie naszych słuchaczy najbardziej interesowało, kiedy oni taką szczepionkę będą mogli mieć, tak? Czyli mówiąc tak prosto, kiedy Kowalski będzie mógł pójść do apteki i kupić sobie tą szczepionkę, zrobić sobie ten zastrzyk i mówi, dobrze, ja już jestem zabezpieczony i już mi nic nie grozi. I tutaj mamy tak, jest iluś producentów, iluś tak zwanych, my to nazywamy w języku takim fachowym, sponsorów, czyli tych, którzy wymyślają tą szczepionkę na świecie. Dzisiaj można powiedzieć, trwa prawdziwy wyścig pomiędzy firmami, kto pierwszy opracuje tą szczepionkę. Bo genom wirusa został zidentyfikowany nie tak dawno. Okres pomiędzy teraz tą pracą, która ruszyła w laboratoriach tych firm, a tym, że szczepionka pojawi się w aptece, to trwa. Prawdopodobnie to będzie około 1,5 roku, bo są pewne etapy opracowywania leku. Czyli lek zostaje, powiedzmy, wymyślony po iluś tygodniach, czy powiedzmy 2-3 miesiącach i ktoś mówi, dobrze, mam szczepionkę. To teraz ta szczepionka, nie możemy puścić jej od razu do produkcji, bo my nie wiemy, jak ona zadziała. Czyli najpierw są tak zwane modele teoretyczne. Następnym etapem jest badanie tego leku na zwierzętach. Czyli czy myszy, czy jakieś inne zwierzątka, którym się podaje i się obserwuje. Proszę zobaczyć, że to jest również pewien czas. Po tym etapie wreszcie musimy, można powiedzieć, sprawdzić tą szczepionkę, czy ona rzeczywiście działa.
I tu wasza rola.
I tu jest nasza rola, bo to jest, przechodzimy do etapu badań klinicznych. Bo to, co być może działa u myszy, u człowieka może nie działać. Czyli można powiedzieć, tą szczepionkę trzeba sprawdzić, czy ona działa. Czyli zobaczcie Państwo, pomiędzy wymyśleniem szczepionki, a tym, jak szczepionka znajdzie się w aptece, teoretycznie możemy przyjąć, że będzie około 1,5 roku czasu.
Ale te testy kliniczne, które mogą objąć bardzo dużą liczbę mieszkańców, mogą rozpocząć się wcześniej i to szansa.
Dokładnie, to jest nasza szansa i to jest nasza, można powiedzieć, rola, którą chcemy wypełnić i tutaj my chcemy jako Comet Centra Kliniczne bardzo mocno włączyć się w ten proces, dlatego że mamy największe doświadczenie w Polsce w szczepieniach przeciwko grypie. Ponad 3,5 tysiąca pacjentów żeśmy przeliczyli w badaniach klinicznych. To jest bardzo duża populacja jak na badania kliniczne i to zostało dostrzeżone przez naszych amerykańskich partnerów. I teraz tak, plan nasz jest taki, że w naszej ocenie będziemy w stanie przebadać, a więc udostępnić taką szczepionkę. Oczywiście w fazie badania klinicznego populacji od kilku, nie wiemy oczywiście, bo to będzie zależało kontraktu kilkunastu, a może nawet i kilkudziesięciu tysięcy pacjentów.
To może być jeszcze w tym roku.
To mamy nadzieję, że będzie jeszcze w tym roku.
Panie prezesie, a jaka jest szansa, że za te 1,5 roku opracujemy skuteczną szczepionkę na koronawirusa?
Ja oceniam, że wszystko będzie zależało od tego, co się z tym wirusem stanie. Ten wirus z jednej strony jest mniej groźny ze względu na śmiertelność w stosunku do poprzednich wirusów, ale on z drugiej strony jest groźniejszy od poprzednich wirusów. Dlaczego? Po pierwsze, jego sposób rozprzestrzeniania się, on można powiedzieć, jest bardziej zaraźliwy, czyli łatwiej się rozprzestrzenia w populacji.
Ale jest także ukryty.
Dokładnie. Dotknął pan bardzo ważnego momentu, bo kiedy ktoś jest bardzo chory, to najczęściej albo nie wychodzi z domu, albo widać, że ma gorączkę, jest rozpalony. Czyli można powiedzieć, każdy, nie będąc lekarzem, widać, że ten potencjalny pacjent zero, jak to ładnie jest tak określony, jest jakiś, można powiedzieć, podejrzany. I wtedy z automatu człowiek ma taką podejrzliwość, odsuwa się. Nieszczęściem tej choroby, która się tak rozprzestrzenia, jest to, że często mamy do czynienia z ludźmi, którzy roznoszą wirusy, a my w ogóle nie wiemy, że to są oni.
Możemy być to my na przykład.
Możemy nawet to by, rozmawiając z panem redaktorem, pan redaktor może być chory i o tym nie wiedzieć i mnie zarażać podczas tego wywiadu i odwrotnie, to ja, można powiedzieć, wróciłem z Ameryki i mogę pana zarażać. Nie wiemy tego. Wiem, że jest taka panika, że ludzie sprawdzają tą mapę internetową, patrzą, czy to jest w Warszawie. To jak jest w Warszawie, nie jadę. W Puławach nie ma, to mogę jechać. W Lublinie jeszcze nie ma, mogę jechać. Drodzy Państwo, właśnie nie wiemy, gdzie są te osoby, które roznoszą te zarazki. One mogą być w Lublinie, w Puławach, gdziekolwiek i my nie mamy świadomości. One są, można powiedzieć, populacyjnie bardziej groźne od tych osób, które leżą w szpitalu. Tam jest już reżim i tam, ja bym powiedział, wtedy się mniej tego boimy. Najbardziej boimy się rozprzestrzenienia w tym zakresie, w którym my po prostu nie wiemy. To, co powinniśmy, to powinniśmy chronić, zwłaszcza starszą populację. Ja bym chciał tu takie trzy etapy wydzielić, bo nie mamy wpływu na to, że wirus jest, ale mamy wpływ na nasze zachowanie, czyli ja bym to rozróżnił działania takie profilaktyczne i te działania profilaktyczne rzeczywiście to są prozaiczne, proste rzeczy, ale one są skuteczne. To, żebyśmy jak najczęściej myli ręce, bo najczęściej z tymi drogami przenoszenia, my oczywiście nie wiemy jeszcze wszystkiego, to trzeba sobie uczciwie powiedzieć, ale najbardziej prawdopodobne to jest właśnie tak zwana droga kropelkowa, że ktoś idzie, kaszle i to się przenosi, czyli trzeba zakrywać, jeśli ktoś kaszle, najprościej odwrócić się, staramy się unikać skupisk ludzkich. I wreszcie chciałbym powiedzieć o takiej rzeczy, o której się troszkę za mało mówi, bo my powinniśmy oprócz tego, że unikać kontaktu z potencjalnym wirusem, to powinniśmy zrobić coś, co każdy ma wpływ, czyli podnieść swoją odporność. Podniesienie swojej odporności polega na tym, że przede wszystkim powinniśmy się wysypiać w tym okresie, czyli minimum powinien być te 7 godzin snu. Właśnie kontakt ze świeżym powietrzem, tak jak mówię, unikanie skupisk ludzkich, ale spacery jak najbardziej.
Panie prezesie, a w kontekście tej charakterystyki wirusa, o której pan mówił, jak dużym wyzwaniem jest stworzenie szczepionki?
Samo stworzenie szczepionki nie będzie się różniło od szczepionki na innego wirusa. Problem jest gdzie indziej, problem jest czasu. Czyli zdaję sobie sprawę dla ludzi, którzy oczekują od nas, od naszych słuchaczy, że oni dzisiaj słyszą za półtora roku. Ja nie wiem, czy ona będzie za półtora roku. Może być dłużej, ale ja mam nadzieję, że może być w krótszym czasie. Otóż każdy etap zbadania tej szczepionki musi podlegać pewnej weryfikacji. Czyli wyobraźmy sobie, nie wiemy, czy tam w tej szczepionce, w tej ampułce, która będzie, ma być pół miligrama tej szczepionki, czy miligram. To wymaga zbadania. I powiedzmy, badamy, czy to jest pół miligrama, miligram. Później ktoś to musi ocenić, zweryfikować i można powiedzieć, dać tą pieczątkę. Tak, pół miligrama jest lepsze, albo wystarczające, albo coś. I tak dalej. I musi być kilka tych etapów. W trybie, ja bym powiedział, normalnym, to trwa czasami dwa lata i czasami dłużej. Tu mamy, ja bym powiedział, tryb bardzo nagły, bardzo ważny, więc tutaj bardzo duża rola instytucji państwowych, ale też instytucji międzynarodowych, ponieważ pracujemy tutaj, to nie dotyczy tylko Polski, ale całego świata, więc ja myślę, że te instytucje będą ze sobą współpracować i jakby wydawanie tych tak zwanych pozwoleń na następne etapy będzie szło rzeczywiście jak najszybciej. Aczkolwiek nie, można powiedzieć, nie przeskoczymy wszystkich etapów, więc ten czas, który jest podawany, że to będzie około półtora roku, 18 miesięcy, jest rzeczywiście, wydaje mi się, takim czasem realnym i w miarę obiektywnym.
Panie prezesie, w tym kontekście chyba bardzo ważna jest współpraca międzynarodowa i przystąpienie Polski do mechanizmu wspólnej dystrybucji środków. Jeżeli ta szczepionka już się pojawi, to też bardzo ważne.
No dokładnie, drodzy Państwo, tutaj bardzo mi się podoba postawa naszej tej części rządowej Ministerstwa Zdrowia, że na tym etapie już zabezpieczamy, bo proszę sobie wyobrazić, że kiedy ta szczepionka się pojawi, to nie jest tak, że jednego dnia, trochę jak z dystrybucją filmu. Tutaj, drodzy Państwo, to nie jest tak, że jednego dnia z poniedziałku na wtorek ktoś wyprodukuje milion szczepionek, tylko no, to będzie szło systematycznie, więc bardzo rozsądne jest to, że zabezpieczamy sobie, żeby no, te szczepionki nie trafiły tylko do Francji, tylko do Niemiec, tylko była jakaś równa dystrybucja. To współdziałanie na arenie międzynarodowej jest ważne, ale współdziałanie na poziomie instytucjonalnym w naszym kraju jest też ważne. To łączenie sił ma na poziomie być międzynarodowym pomiędzy uczelniami, instytucjami polskimi i amerykańskimi, żeby jak najszybciej doprowadzić do szczęśliwego końca. Ale ja myślę, że tutaj jest bardzo ważna taka koncentracja naszych wszystkich agentów rządowych właśnie na terenie Polski. My również oczekujemy, że ze strony właśnie rządowej ta pomoc będzie jak największa, dlatego że kiedy my otrzymujemy pomoc, my ją momentalnie przekładamy na tą współpracę polsko-amerykańską, a to owocuje tym, że więcej będzie tych projektów zabezpieczających naszych chorych. Oczywiście rozmawiamy o koronawirusie, ale my nie zapominajmy, że są jeszcze inne choroby, jest onkologia, jest cukrzyca i tak dalej, i tak dalej. Więc między innymi też chcemy, żeby ta współpraca polsko-amerykańska ze Stanem Wisconsin zaowocowała rzeczywiście zwłaszcza lepszym dostępem dla pacjentów onkologicznych, bo mają niesamowite osiągnięcia osiągnięcia niesamowite terapie, które często nie są dostępne w Polsce i chcemy, żeby na skutek tej współpracy, którą myśmy uruchomili ze Stanem Wisconsin, te terapie wylądowały tutaj. Także nie tylko koronawirus, ale onkologia i inne dziedziny. Chcemy, żeby ta nowoczesna terapia była dostępna dla naszych pacjentów, a zwłaszcza z terenu Lubelszczyzny.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Prezes Comet Centra Kliniczne, dr Marek Konieczny, był Państwa i moim gościem.